Teraźniejsza prawda numer 18, wrzesień, październik 1925 roku. Złoto doświadczone w ogniu. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty. Objawienie rozdział 3, werset 18. W naszym badaniu obrazowego przybytku, który był cieniem przyszłych dobrych rzeczy, widzieliśmy, że wszystko w środku przybytku było ze złota. Deski, z których przybytek był zbudowany, były obłożone złotem. Tam stał złoty świecznik, złoty stół, złoty ołtarz do wonnych rzeczy, złota arka świadectwa i złote cherubiny. Złoto również odznaczało się bardzo w obrazowych chwalebnych szatach najwyższego kapłana. Podołek jego wierzchniej szaty był ozdobiony złotymi dzwonkami i granatowymi jabłkami, materiał efodu był przeszywany złotymi nićmi, a na ramionach efod przypięty złotymi klamrami, a na głowie miał złotą koronę, na której było napisane, Świętość Panu. Wszystko to było w wielkim kontraście do metalów, znajdujących się w innych częściach około namiotu zgromadzenia, to miało znaczyć, że wszystko w miejscu świętem, które było obrazem na obecny stan prawdziwie poświęconych wierzących, i w miejscu najświętszym, które było obrazem na chwalebny stan triumfującego, zwycięskiego, Kościoła, wyobrażało boską naturę, jak złoto jest symbolem boskości. Wszyscy ci, którzy są uprzywilejowani wejść do pozaobrazowego świętego i najświętszego miejsca, mają również, jak Piotr nam mówi, stać się uczestnikami boskiej natury. 2 Piotra rozdział 1 werset 4. Ci są członkami ciała najwyższego kapłana, którego boska natura była symbolizowana w złocie obrazowego najwyższego kapłana w chwalebnych szatach. Jest to w harmonii z tym samym symbolicznym znaczeniem złota, co Jan w objawieniu mówi o tym niebieskim mieście, o Nowym Jeruzalemie. A samo miasto było złoto czyste, boskim rządem, a rynek miasta, złoto czyste, jego gościńce są od Boga. Objawienie rozdział 21 wersety 18 i 21. A psalmista, odnosząc się do tej uprzywilejowanej klasy, która, będąc uwielbiona, będzie stanowić to niebieskie miasto, rząd lub królestwo Boże, do członków ciała lub oblubienicy Chrystusowej, do uczestników boskiej natury, mówi. Stanęła małżonka po prawicy Twojej w kosztownym złocie z Ofir, a szaty jej bramowane są złotem. Psalm 45, wersety 10 i 14. Do tego samego symbolizmu odnosi się również nasz Pan, adresując Jego lud w powyżej podanym wersecie Pisma Świętego, radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego. Pamiętajmy o tym, że te słowa nie są adresowane do świata, lecz do usprawiedliwionego i poświęconego pańskiego ludu. Objawienie rozdział 1 werset 1, rozdział 3 werset 14. Jest to napomnieniem, aby byli wiernymi w wykonywaniu ich przymierza, aby się całkowicie poddali dyscyplinie pańskiej, która jest koniecznie do udoskonalenia ich świętości potrzebna, aby mogli być przygotowani do panowania z Nim, jako Jego oblubienica i współdziedzice w chwale Boskiego Królestwa. Nie prędzej, aż wiarą będziemy trzymać się tych bardzo wielkich i kosztownych obietnic, do współdziedzictwa z Chrystusem w Jego przyszłym Królestwie i chwale, co doprowadzi nas do wypełnienia naszych warunków poświęcenia i samoofiary nawet aż do śmierci. Będziemy mieli to złoto boskiej natury w sobie. Ten skarb możemy zdobyć jedynie kosztem całkowitego poświęcenia wszystkiego, co posiadamy. Przed naszym usprawiedliwieniem przez wiarę w Chrystusie, nie mieliśmy nic do ofiarowania, ponieważ to, co posiadaliśmy, było potępione, lecz będąc usprawiedliwieni, możemy przedstawić nasze ciała żywymi ofiarami, świętymi, Bogu przyjemnymi, rozumną służbą naszą. W ten sposób skarb nowej boskiej natury, złoto, jest nam dany. W ten sposób kupujemy złoto. Lecz ten skarb posiadamy w naczyniach ziemskich, i dlatego posiadamy w nich wiele kruszców. Dlatego jest potrzebne, aby włożyć złoto w tygiel do wyczyszczenia. A jeżeli chcemy kupić złota w ogniu doświadczonego, to kosztem wiernego i stałego poddawania się pod pańską dyscyplinę i ogniste doświadczenia, które są do zniszczenia naszych kruszców i oczyszczenia złota potrzebne. Dlatego święty Piotr mówi nam, najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. 1 Piotra rozdział 4 werset 12. A Paweł przypomina nam on radę mądrości, przypis rozdział 3 wersety 11 i 12, Żyd. Rozdział 12 wersety od 5 do 8, gdy mówi, synu mój, nie lekce sobie poważaj kaźni pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany. Piotr również przypomina nam, że doświadczenie wiary naszej jest daleko droższe niż złoto, które ginie, i że końcem takiego doświadczenia miało być znalezienie nas ku chwale, i ku czci i ku sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. 1 Piotra rozdział 1 werset 7. Nie byłoby właściwą rzeczą dla kogokolwiek z pańskiego poświęconego ludu mieć nadzieję do chwalebnego dziedzictwa świętych, bez procesów oczyszczenia w ognistych doświadczeniach, ponieważ apostoł Paweł mówi nam, że każdego robotę ogień doświadczy, aby wiedzieć jaką jest. A jeżeli jesteście bez karania, dyscypliny, ognistego doświadczenia, którego wszyscy są uczestnikami, tedyście bękartami, a nie synami. 1 Kor. Rozdział 3 werset 13, Żyd. Rozdział 12 wersety od 6 do 8. A przez proroka Izajasza Pan mówi do swojego duchownego Izraela, jako też do swojego obrazowego cielesnego Izraela, i obrócę ręką moją na cię, a wypalę aż do czysta zużelice twojej i odpędzę wszystek grzech twój. Iz. Rozdział 1 werset 25. Prorok Malachiasz podając specjalne odnoszenie do ostatnich dni tego wieku, do dni pańskiej obecności i do wielkiego dzieła przeczyszczania w tych dniach, mówi, lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego, a kto się ostoi, gdy się on okaże, bo on jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzów. I będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny Lewiego, i przepławi je jako złoto i srebro. Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3. Ognistych doświadczeń można się spodziewać. Ognistych doświadczeń mogą dlatego spodziewać się wszyscy ludzie Pana, a mianowicie w tym dniu pańskim. Jeżeli jesteśmy synami Bożymi, to je otrzymamy, a gdy przyjdą, powinniśmy właściwie uznać ich cel dla nas i zobaczyć, czy jesteśmy przez nie wyćwiczeni, ku trzeźwości i głębokiej gorliwej pobożności. A wszelkie karanie, gdy przytomny jest, nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Żydów rozdział 12 werset 11. Jest to właśnie w tej szkole doświadczeń, w której uczymy się najważniejszych lekcji, a najdojrzalsi z ludu Bożego, w których możemy widzieć najgłębszą sympatię, najcierpliwszą nieskwapliwość i najdelikatniejszą pomoc i zastanowienie, są ci, którzy przeszli przez ogień zmartwienia i właściwie zostali przezeń wyćwiczeni. Było to w czasie, gdy krzyż ich był ciężkim, gdy chmury stały się ciemnymi i gdy pokusy były wielkimi, że obecność Pańska była uznana, a błogosławione lekcje wiary, ufności i Pańskiej delikatnej osobistej miłości, były na sercach Jego uczniów popieczętowane. Pod taką dyscypliną stajemy się miękkimi do najmilszego poddania się, które mówi, że możemy wszystko czynić i znosić przez Chrystusa, który nas posila. Jak stopniowo nieczystość starej natury niszczeje, a złoto coraz więcej staje się czystym, ci drodzy naśladowcy są coraz droższymi dla ich miłującego Pana. Stają mu się tak drogimi, że przy każdym ich doświadczeniu Pan jest blisko, aby podtrzymać ich Jego łaską i rozweselić ich Jego obecnością, a najgłębsze cienie zmartwienia stają się tylko błogosławionymi miejscami spoczynku w ich pamięciach, gdzie jutrzenka coraz więcej świeci dla boskiego wiernego ludu. Jeżeli nowa próba przedstawia się chrześcijaninowi i jeżeli przypomni sobie przykazanie od Pana, radzę, abyś kupił ode mnie złota w ogniu doświadczonego, to wzmocni to jego gorliwość i nerwy do cierpliwej wytrwałości i ożywi go do samoofiary. Złoto, doświadczone ogniu. Jak mogłoby być doświadczone, bez tygla i ognia? W inny sposób nieczystość nie może być usunięta. Nie ma innej drogi na to. Dlatego niech wam to nie będzie rzeczą dziwną, niech ogień pali, niech nieczystość zniszczeje, a wszakże patrzcie na to, najmilsi, aby w gorączce ognia nie odsunąć żywej ofiary z ołtarza. Pamiętajcie, że oko wielkiego oczyściciela czuwa nad wami. I jak roztopiciel złota czuwa nad metalem w tyglu, aby mógł się w nim widzieć, tak samo Pan, ten wielki roztopiciel, ma oko nad wami. On czuwa, aby widział, jak kosztowny metal waszego charakteru odbija jego podobieństwo. Lub, po prostu mówiąc, w każdym doświadczeniu on czuwa, aby widział, jakie wpływy kontrolują nasze czyny. Czy wpływy teraźniejszych korzyści, czy światowości, czy osobiste przyjacielstwo lub ziemskie miłości, męża lub żony, lub dzieci, lub domów lub roli, lub szukanie sławy u ludzi, lub miłowanie swobody, lub miłowanie pokoju nad wszelką cenę, lub czy z drugiej strony jesteśmy kontrolowani przez czyste zasady prawdy i sprawiedliwości, i czy będziemy bronić tych zasad z gorliwością i energią wszelkim kosztem pracy i cierpień, i czy tak będziemy bojować on dobry bój wiary do najgorszego końca, nawet aż do śmierci. Ci, którzy to czynią, odbijają podobieństwo ich mistrza. Tak jak on, i oni są lojalni Bogu, zasadom prawdy i sprawiedliwości, odważni, posłuszni i wierni. Tacy są zwycięzcami. Wiarą zwyciężają, ponieważ bez mocnej i ufającej wiary nie mogliby jako dobrzy żołnierze ponosić ciężarów i postępować aż do końca po tej samej drodze, która jest zawsze przeciwko starej ludzkiej naturze. Wiara przytrzymuje właśnie ich zbroję Bożą i idzie naprzód do walki stale i niechwiejąco się. Droga chrześcijanina w samoofierze nie może być drogą swobody, spokojności i pokoju. Może być czasami spokojnie, lecz burze i walki będą regułą, a kto popiera swobodę i pokój kosztem zasad prawdy i sprawiedliwości, lub kto nie zważa na wartość tych zasad, że nie bada ich, aby je rozeznać i bronić, taki nie jest wiernym zwycięskim żołnierzem krzyża. Nigdy nie myśl, żeś już zwyciężył, ani poddawaj się swobodzie. Twoja praca nie skończy się prędzej, aż otrzymasz twą koronę. Pan Jezus powiedział, nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię, nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz. bom przyszedł, abym rozerwanie uczynił między synem a ojcem jego, i między córką a matką jej, także między synową i świekrą jej. I nieprzyjaciółmi będą człowiekowi domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę nad mnie, nie jest mnie godzien, a kto miłuje syna albo córkę nad mnie, nie jest mnie godzien. Jeżeli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i duszy swojej, nie może być uczniem moim. Kto by się nie wyrzekł wszystkich majątności swoich, nie może być uczniem moim. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wersety od 34 do 38. Ewangelia Łukasza, rozdział 14, wersety 26, 33 i 34. Jak więc jest koniecznie potrzebną rzeczą słuchanie wiary dla zwycięstwa wiary, do tego zwycięstwa, które wprowadza każdą inną miłość w poddaństwo do miłości Bożej, jego wielkiego dzieła, i które chętnie ofiaruje wszystkie inne rzeczy na rzeczy Chrystusowe i na jego przychodzące królestwo. Ucho wiary musi być do melodii boskiej prawdy nastrojone, jeżeli chcemy być zachwyceni w błogosławieństwo, a oko wiary musi zauważyć symetrię prawdy i piękność świętobliwości, jeżeli chcemy być palącą gorliwością do Boga napełnieni, dla jego prawdy i sprawiedliwości. A jeżeli tak będziemy natchnieni z głęboką, trwałą i przebywającą miłością, melodią prawdy i pięknością świętobliwości, i napełnieni będziemy świętą gorliwością do Boga, w ten czas wszystkie inne rzeczy będą na podrzędnym miejscu, a my będziemy posiadali zwycięstwo wiary w każdej walce z nieprzyjacielem. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1925 roku, na stronach od 70 do 72.